Hello, můj drog.
Hello.
Můj drogi, tak cicho, bo jest 88 stopni w cieniu i siedzę w zamkniętym pomieszczeniu. Się rymuje. W każdym razie muszę uważać, tutaj jest trochę z ekspansją z moich ust różnego rodzaju. W tym wypadku tlenu, tak? Nie, czego? Co ja wydycham?
Azot głównie.
To azot, żeby za azotu nie było. Muszę mało oddychać, więc będę mało oddychał dzisiaj. Mój drogi, gdybyśmy wczoraj zaczynali nagrywać podcast,
tak,
to byśmy krzyczeli. To byśmy wrzeszczeli.
To prawda.
Nieprawdopodobna była sobota. Ale nagrywamy podcast w poniedziałek.
Jesteśmy już tak po sobocie, więc wiesz, no wczoraj to mogły być, wiesz, cudawianki, a dzisiaj po prostu...
Zimna analiza.
Zimna.
Kartki na stół, wykresy. Pani nie przeszkadza. Ale mieliśmy też piątek i niedzielę, znaczy zarówno niedzielę, jak i piątek. Swoją drogą, o ile sobota była najlepszym dniem, to piątek i niedziela mogłyby być jednymi z najgorszych, więc coś za coś.
To jest jakaś równowaga jednak zawsze w przyrodzie. Mhm. Ile tam w sumie było 5 meczów i różnica była 23 punkty?
Chyba.
Nieprawdopodobne.
Mój drogi, dla mnie najciekawsza rzeczy, które wydarzyły się w ten weekend, rzecz niedyskutowana, nie widziałem jeszcze tego. Ty chcesz rozmawiać o Lakers, widziałem. Zaraz do tego przejdziemy, ale poczekaj, bo ja mam tam rzecz. Otwarte pytanie widziałem, czy nowe otwarte pytanie, dobrze, więc może zacznijmy w ten sposób. O co chodziło Docowi Riversowi w ostatnich 5 minutach meczu Clippers z Blazers, że zdjął Paula George'a, że zdjął Reggie'ego Jacksona i że zdjął Lou Williamsa? W sytuacji, w której mecz był na styku. Bo nie do końca to rozumiem. Czy Doc Rivers posadził swoich najlepszych graczy, grał bez Kawhi'a Leonarda, czy posadził swoich najlepszych graczy po to, żeby
się ustawiać, pozycjonować?
Są dwa powody. Pierwszy powód wydaje mi się taki jakby psychologiczny, bo był taki moment, gdzie Gary Trent trafia za 3, jest 108-103, na boisku jest jeszcze Paul George. I Gary Trent przez cały mecz gada do Paula George'a, gada do wszystkich, którzy chcą go słuchać. I tak się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem Doc Rivers nie zdjął swoich najlepszych graczy, żeby oni nie przegrali tego meczu na końcu. Nie wiem, nie chciał, żeby w negatywny sposób się to na nich odbiło, nie chciał, żeby byli źli, że przegrali, więc zdjął Paula George'a, żeby przypadkiem nie przegrał tutaj z jakimś gówniarzem, który się za bardzo tam, wiesz, ha, 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 co to nie ja. Więc to pierwszy powód. No ale drugi, ale raczej wydaje mi się, że może nie, albo trochę jest w tym prawdy, nie wiem. A jaki był drugi powód? Dlaczego ich posadził? Bo Paul George powiedział, że to był load management na końcu.
Moim zdaniem oni chcą wpuścić Lakersów w pierwszą rundę.
I właśnie moje pytanie, czy to było aż tak bezczelne ze strony Doca Riversa, żeby pozwolić Blazers wygrać, żeby Blazers przeszli przez turniej play-in, zajęli 8 miejsce i zagrali z Lakersami. Czy o to mu chodziło? Czy to była gra Clippers, taka gra Clippers przeciwko Lakers? Czy ja mam to zapamiętać? Czy LeBron James ma to zapamiętać? Czy to jest w ogóle jakaś sprawa? Nie widziałem jeszcze wypowiedzi o tym. Doc Rivers też o tym nie mówił. Paul George powiedział, że to load management. Nie wiem, pytania nie widziałem dobrze zadanego chyba. O co chodziło?
Wiesz co, jeżeli to jest tak wyrafinowana gra, mająca podmęczyć Lakers w pierwszej rundzie, a być może wyeliminować Lakers z playoffów, to jest coś nieprawdopodobnego.
Ma to sens z drugiej strony, bo zobacz, że oni...
To jest wizjonerstwo.
Ale, wiesz, znaczy, ja wiem, że gdy mówisz nieprawdopodobnego, to tak, wiesz... Dariusz Szpakowski, ale chodzi o to, że oni mają prawo do tego, żeby być troszeczkę, wiesz, znaczy prawo, nie prawo, 16 tytułów Lakers, 0 tytułów Clippers, ale...
No ale to ciekawe.
To nie jest takie nieprawdopodobne, że są, wiesz, źli na nich, tyle, że nie grają u siebie, nawet jak grają u siebie i chcieliby, jak ten Gary Trent, trochę wychylić, wiesz, głowę.
Jeżeli możesz... Zaraz się dowiemy, że Gary Trent był opłacany przez Doc Riversa. Dobrze. Po to, żeby właśnie powiedzieć, że to była ta pierwsza narracja. Ale, znaczy, jeżeli możesz zaszkodzić Lakers i sposobem na to jest wprowadzenie Portland Trail Blazers, no to chyba to robisz. Nie ułatwiasz. Ten mecz z punktu widzenia Clippers nie miał znaczenia. No byli na styku, mogli mecz wygrać, przegrać, ale przy pewnej słabości Memphis kibicowanie Blazers chyba leży w tak zwanej, jest to racja stanu Clippers.
Ale mogłoby Clippers zależeć na przykład, żeby, a może chodziło Clippers o to, że że woleli też nie zająć drugiego miejsca, żeby nie grać w pierwszej rundzie z Dallas. No ale z drugiej strony pokonali Dallas i Dallas im leży, więc...
Nie, ale chyba tutaj nie ma już specjalnie wyboru. No,
mogli się obsunąć chyba na trzecie miejsce jeszcze cały czas, wiesz. Gdyby przegrali ten mecz, to jeszcze mogliby się... Chyba jeszcze cały czas mogą obsunąć się na trzecie miejsce. Gdyby przegrali ten mecz, byliby tego bliżej, bo mieli przed tym meczem mieli zwycięstwo więcej niż Denver. Więc może o to chodziło, że woleliby grać z kimś, kto jest na szóstym miejscu, a i tak nie mają przewagi parkietu, wiesz, 2-3
no tak, no,
tutaj.
No
może
tak,
ominąć
no.
Houston, może... No ciekawe. No nic. Mamy ciekawi.
Teorii pewnie jest kilka i sporo i nie wszystkie się wszystkim podobają, ale jeżeli na koniec Blazers w pierwszej rundzie wyeliminują Lakers i Doc Rivers powie, że on to zrobił specjalnie, to będzie historia.
No tak, ale wiesz, z drugiej strony, tak, to będzie, tak, no to będzie historia, tylko że z drugiej strony, ale wiesz, to też, to, czy Doc Rivers musiał pomagać, wiesz, Blazers są moim zdaniem najlepszą, Blazers to jest w ogóle zespół, który jest na poziomie Denver teraz, o, coś takiego. To jest zespół, który zrobił rok temu finał konferencji.
Tak, o tym trochę się zapomina.
I to jest bardzo podobny w talent zespół. Ktoś może nawet powiedzieć, że lepszy w talent zespół niż tamten zespół, który zrobił finał konferencji. Więc to spokojnie jest zespół top 5, top 6 konferencji zachodniej teraz, jak on jest ustawiony. Ja w ogóle nie lubię tego matchupu dla Lakers. Pisałem o tym jak pytaniu a propos tej kwestii, którą Charles Barkley powiedział, bo Charles Barkley uważa, że Blazers wygrają z Lakers w pierwszej rundzie i co więcej już poszedł dalej, oczywiście, że Blazers zrobią finał NBA. Tak uważa. Damian Lillard musi być troszeczkę bardziej klacz chyba.
No dzisiaj był jakby.
No musi, on musi teraz. On musi teraz swoim kolegom nawet w szatni udowadniać, że jest ich liderem i mają za nim iść.
Czy to jest najbardziej klacz player w NBA dzisiaj?
No a dlaczego? Przecież spudłował 2 rzuty wolne. Kluczowe, no, dobrze, 2 rzuty wolne. Jak się te sprawy by inaczej potoczyły, wiesz, one się jeszcze mogą inaczej trochę potoczyć. Blazers jakby przegrali wszystko do końca teraz, a są zmęczeni trochę. To jeszcze Phoenix i Memphis mogą zagrać w play-in bez Portland. Będziemy się na przykład wracać do tych 2 rzutów wolnych, które Damian Lillard spudłował.
Tak, no to oczywiście.
Wiadomo.
To oczywiście może się zdarzyć.
Czy on jest najlepszym clutch playerem? Chyba nie.
Nie? No to dobrze.
W tym momencie zawiódł po prostu. No. W tym momencie, gdy wydawało się, ja nawet krzyknąłem do Oli, mówię, Ola, nie, to na stówę, na 100% trafi,
to
mamba.
Na miliard. Ja miałem takie same.
Na miliard.
Takie same nie miałem. Jest remis. Co dalej?
Punkt przewagi by był. Byłby punkt przewagi, gdyby trafił dwa rzuty wolne. Tak. Przegrywali jednym punktem. Byłaby ostatnia akcja dla Clippers, dla trzeciego składu. Clippers. No. Dobrze, mój drogi. Lakers. Pytania twoje do Lakers. A moje pytanie do ciebie. Albo dobrze, ty zadaj te pytania może, które masz. Otwarte pytania.
Nie, ja się zacząłem trochę o tych Lakers tak martwić, bo głównie martwi mnie to, czy oni, wiesz, oni w całym sezonie nie rzucali dobrze za 3. To nie był zespół, który był zespołem dominującym w tym aspekcie. To było 31%?
Chyba. Pamiętam. No.
To coś takiego, znaczy, to nie jest, to wiesz, to nie jest bardzo jakoś tam tragicznie źle, ale ale to też są zespoły, które robią to jednak zdecydowanie lepiej.
Jest 17 zespołów w NBA, które grają lepiej w ataku pozycyjnym niż Los Angeles Lakers. 17. Gdyby playoffy polegały na tym, że wchodzą do nich zespoły z najlepszym atakiem pozycyjnym, to Lakers by nie weszli do playoffów. Oni są na pierwszym miejscu w kontrach.
A to wybacz mi moją taką nieznajomość tematu, albo nie potrafię, jakbyś powiedział, zdefiniować, co to jest atak pozycyjny.
To jest atak pozycyjny. No to jest jak oddajesz rzut po przekozłowaniu piłki wolno na stronę rywala.
Aha, czyli to jest
nie
taka,
w kontrze. No taki...
czyli to w takiej normalnej rozgrywce, tak?
Chyba oni liczą to, że rzut jest oddany po 7 sekundzie akcji.
A, rozumiem.
Chyba tak. Jakoś, tak.
To definicyjnie. No to jest, czy to jest szokujące?
Że 17 dopiero miejsce? Znaczy to jest tylko statystyka, oglądamy ich cały sezon, nie? Więc też jak powiedziałeś, to rzuty za 3 i to...
Ale wiesz, to masz LeBrona Jamesa, człowieka, który nikt chyba tak nie umie ustawić gry jak on.
Jest pierwszy w asystach, LeBron.
No właśnie.
Ja się nie martwię jeszcze o Lakers tak bardzo. Znaczy tak powiem, ja byłem jedyną osobą, która w tym 5-5 zgodziła się z Barclayem trochę. Powiedziałem, że Blazers mają niezłą szansę, bo półtora tygodnia temu, żeby pokonać Lakers, bo to jest dobry mecz. Tylko dalej idąc, no Boże, no przypomnij mi, no Lakers nie grają o nic w tym momencie, więc naprawdę...
Ale Anthony Davis 2 mecze także na 8 punktów, no, tak?
A trzecia rzecz to jest taka, że Anthony Davis jest podwajany. Danny Green nie grał w ostatnim meczu, nie było komu rzucać za 3. LeBron miał pierwszy dobry mecz tak naprawdę, poza tym pierwszym z Clippers.
Wiesz, nie ma...
Zagrają na pewno z Portland.
Poza Dannym Greenem nie bardzo jest gracz, który może wziąć ten rzut z dystansu na siebie. No, nie wiem, gdzie jest J.R. Smith dzisiaj. Dion Waiters też nam jakoś zginął. Czy tam jest kontuzja jakaś? Dlaczego ci dwaj gracze, ci rutyniarze nie grają? I tak w sumie to, wiesz, jak patrzysz na to, to ta ławka jest taka dosyć króciutka. No Kyle Kuzma zdaje się już też się poziomuje powoli.
Oni grają bez Rajona Rondo i bez Avery'ego Bradley'a.
No właśnie. No,
to widać, że grają bez nich. Bez jednego i drugiego.
Tych minut nie da się, wiesz, tak łatwo załatać, no bo to jest właściwie te 48 minut. No.
Nie mają start, mi się nie ma, no dobrze, nie wyprzedzałem. Mi się Lakers nie podobają, ale z drugiej strony po prostu patrzę na zespół LeBrona Jamesa. W sytuacji, w której gra o nic. Jednak idąc dalej jeszcze, wiesz... Oni zagrają w pierwszej rundzie zespołem, który będzie zmęczony, więc... A jeśli będzie to Portland, to zespołem, który będzie bardzo zmęczony. Więc...
No tak, ale też takim zespołem, który wiesz, no gra w każdym meczu o coś. No gra jest cały czas pod parą.
No tak, jest w crunch time w każdym meczu.
Portland jest zmotywowany. No.
Tak, i jest przez to bardziej zmęczony, bo duże minuty grają. Wiesz, Portland jest w crunch time w każdym meczu. W każdym meczu jest Portland w crunch time. Dzisiaj było, ile meczów? To 6 meczów jest już w każdym. Najwyżej sobie grali 10 punktami. Blazers, była różnica. Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu jest. Playoffy zaczynają się za tydzień. Jest pierwsza runda playoffów. Dokładnie za tydzień. Boże, już jest za tydzień. Co to w ogóle za czasy są? Jesteśmy w sierpniu, jest 30 stopni, oglądamy sezon regularny NBA. Dobrze, mój drogi, jakieś jeszcze take'i po tym? Wiesz co, powiem ci, że teraz się taki techniczny tydzień czuję, zaczyna, czyli tydzień taki, gdzie ludzie już trwa, zresztą widać, żeby tu będziemy sadzać tego, ten będzie odpoczywał, już będziemy troszeczkę tak myśleć, wiesz, o playoffach. Nie ma takiej walki o te playoffy, bo nie walczy się o przewagę parkietu, więc jakieś takie jest, wiesz, no. To odejmuje
no,
trochę.
Wiesz, tutaj. No już znamy trochę pary, zwłaszcza na wschodzie. Wiemy, że Milwaukee zagra z Orlando, a Toronto zagra z Brooklynem. Tutaj te zespoły chyba też już będą układały się pod te mecze.
Toronto musi odpocząć strasznie, jak najszybciej w tym tygodniu, to Raptors muszą odpocząć, oni rękawami oddychają. Byli bardzo słabi w dwóch meczach z Brooklynem i z Memphis. Memphis 26 strat mieli w tym zwycięstwie. Oni muszą odpocząć, bo ich Brooklyn, wiesz...
No ale poczekaj, ale oba mecze wygra.
Nie, przegrali z Bostonem strasznie, przecież tam 3-4-30 było w trzeciej kwarcie, w piątek, tak. A ten mecz z Memphis był jednym z najgorszych. Słabo, nie, no 26 strat mieli. Mieli 11 strat w czwartej kwarcie Raptors.
No ale wystarczyło, no.
No wiesz, Memphis chyba, ja nie wiem ile jest słabszych zespołów niż Memphis. Valanciunas bez punktów. Valanciunas jest jednym z największych rozczarowań. To jest człowiek, który wchodził na
boisko. Ale wyglądało, w te pierwsze mecze miał bardzo dobre.
No właśnie nie pamiętam, żeby on dobrze grał. On jest out of shape.
Miałem właśnie takie wrażenie, wow.
Ale Valanciunas to jest, wiesz, pamiętasz, 26 punktów i 15 zbiórek. To takie mecze Valanciunas robił, gdy Jalen Jackson nie grał. Wiesz, tego brakuje teraz, żeby dominować. Znaczy, wiesz, no, inna rzecz, że gra przeciwko tylko dobrym zespołom teraz. Memphis ma trudny terminarz. Grał przeciwko Markowi Gasolowi. Mecz, który miał też chyba ze Stevenem Adamsem. Memphis Oklahoma, chyba tam miał też słaby mecz, więc wiesz, to też są dobrzy obrońcy, nie ma co, no ale zero punktów, się widać, sfrustrowany jest, duży jest, no to on tu powinien rzucać po 20 ileś punktów i nie robi tego, ja nie wiem, jak to oglądałem ten mecz wczoraj Memphis z Toronto, już w pierwszej kwarcie widziałem, że to Memphis tego nie wyciągnie. No w każdym razie wracając do Toronto, to Toronto 26 strat wczoraj, to wiesz, jeszcze chwilę rozmawialiśmy o Toronto jako najlepszym zespole Bąbla. Teraz jest trudno wskazać chyba taki najlepszy zespół Bąbla, w ogóle to jest ciekawe, ale Toronto będzie musiał odpocząć, żeby zagrać z Brooklynem, bo Brooklyn będzie z nimi grał. No, nie wiem, nie wygra pewnie, ale wiesz, drużyna Mrapu, 4-2. Pusie.
No ale ja chyba wolę tą drużynę Mrapu bez Joe Harrisa, Lavert jest w tej naszej drużynie Mrapu. Ale właśnie z tym Holem, z tym Ciozą, z tym takimi, wiesz, z Jalanem Musą.
Ja lubię, jeśli o Brooklynie mogę coś, to Jared Allen. Się zastanawiamy cały czas, czy on lubi koszykówkę. On miał 12 asyst w ostatnich dwóch meczach. I to są takie asysty, gdzie on roluje do kosza, oddaje piłkę, pach, pach, pach. Coś tam się dzieje z Jaredem Allenem.
Zion Williams mógłby się uczyć.
O, Zion Williamson, właśnie. Jak tam hype na Ziona Williamsona? Jak tam te wielkie nakręcanie hype'u na Ziona Williamsona, że tak, 22 zespoły są tylko, bo żeby Zion Williamson grał. Co się stało? Mój drogi, co się stało z New Orleans Pelicans?
Ja znowu mam wrażenie, że on przytył.
Ale co się stało z New Orleans Pelicans? Zion Williamson to akurat, ile to było? 23,5, 24 punkty na mecz w ostatnich trzech meczach, w 25 minut średnio gry. Myślę, że on nie powinien być głównym tematem, Zion Williamson. Już, to już nie jest ten moment. To już nie jest ten moment, żeby rozmawiać właśnie o tym. O Zionie, żeby kolejna rzecz przykrywała przyszłość Alvina Gentry'ego w New Orleans Pelicans. To jest trener, który teraz mieliśmy okazję zobaczyć wszyscy. Ja mówiłem o tym przez dużo lat, przez 2-3 ostatnie, że to jest człowiek, który absolutnie nie zmienia poziomu zespołu, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, po co jest. No, rzuca piłkę, macie i grajcie. Brak organizacji w ataku, brak organizacji w obronie. To trudno powiedzieć, czy tam w ogóle trener jest. Była taka sytuacja w piątek, czy w czwartek, był mecz Pelicans, który przegrali. W 9 minucie pierwszej kwarty Josh Hart stoi na linii rzutów wolnych, podchodzi do niego JJ Redick z tyłu. Josh Hart stoi nie na linii rzutów wolnych, nie rzuca, tylko stoi po zbiórkę, rzucają przeciwnicy i podchodzi do niego JJ Redick w trakcie między pierwszym a drugim rzutem wolnym i umawiają się, że zaraz zagrają akcję ze sobą. I tak sobie pomyślałem, gdzie jest Alvin Gentry w takich sytuacjach, że zawodnicy muszą się umawiać, co zagrają zaraz, bo faktycznie zaraz zagrali w dwójkę Josh Hart i JJ Redick. No z jednej strony to dobrze, bo on tak chyba preferuje, żeby zawodnicy grali po prostu, daje im piłkę, macie i grajcie. Mi przypomina George'a Karla trochę ostatnie sezony. Ja też mógłbym to zrobić. Ja mógłbym chyba nawet kilka rzeczy zrobić lepiej niż Alvin Gentry, tylko musiałbym mieć tłumaczy. Więc ja nie wiem po co, ale nie wiem, absolutnie.
No nie, ale przepraszam, my w Mrapie jesteśmy...
Pelicans Coaching Matter. Matters.
Jesteśmy bardzo konsekwentni i zwalniamy Alvina Gentry'ego od przynajmniej 2 lat. No.
Nie wiem, on jest niezniszczalny, ten człowiek. Nie wiem, co tu się wydarzy, jakie jest jego usprawiedliwienie teraz. Nie wiem, że co, że Jeff Bzdelik nie przyjechał? Bo nie było go? Nie wiem, co. Że Zion gra limitowane minuty? No nie gra w nich, gra dobrze, są jeszcze inne minuty.
Może gracze są nadal młodzi?
No, że gracze są. No.
No ale to właśnie, jak gracze są młodzi, to może trzeba dać młodego, entuzjastycznego trenera, który do tych kilku głów może by tak trochę koszykówki tak włożył. Tak podstaw nauczył.
No, takie niechlujstwo to jest. No. Jeszcze w Nowym Orleanie, gdzie nikt nie przychodzi na mecze wideo nawet, wiesz. Nie, nie wiem. Ja chyba nie chcę dzisiaj siedzieć i epatować, wiesz, o Nowym Orleanie, o tym.
Nie, no tam widać, że ta zmiana pokoleniowa na stanowisku trenera chyba musi się dokonać, żeby ten zespół zrobił jakiś krok do przodu. Pytanie, czy będzie jakaś, wiesz, jakaś oddolna wolta graczy, żeby coś z tym zrobić, bo rzeczywiście masz takie wrażenie, że oni są na takim dosyć jałowym biegu. No.
Oni sobie biegają z lewej do prawej na boisku.
No. Taka radosna koszykówka Phoenix Suns sprzed lat.
Oni mają przecież bardzo dobrych graczy w tym zespole. To nawet ja powiedziałem, że oni grają, że Alvin Gentry nie podwyższa, Alvin Gentry obniża ich poziom talentu.
Tak.
Obniża,
tak.
Ten zespół powinien grać lepiej. No. Oni mają lepszy skład niż Memphis, to czy pokazali to, bo wygrali z nimi, mają lepszy skład niż San Antonio, mają lepszy skład dalej. Czy oni mają lepszy skład niż Portland? Chyba nie, ale lepszy skład niż Phoenix mają na przykład.
No i dzisiaj odpadli z playoffów.
I nie ma ich.
Nie ma ich. I nie by.
Odpadli jeszcze z playoffów Sacramento Kings? Halo? No,
tak, powiedziałbym po cichu trochę.
Tak?
Mało się mówiło. Sacramento.
Oni grali bez wysokich całą w ogóle. Oni nie mieli żadnego dobrego wysokiego na tym bąblu, bo Marvin Bagley nie zagrał. Alex Len, który przyszedł do nich z Atlanty w trakcie sezonu, dobrze pamiętam? Miał,
tak.
Długo walczył z tym COVID-19. Richard Holmes na początku też, jeśli dobrze pamiętam, nie był od początku, bo też COVID-19 i potem jak przyjechał, miał problemy z biodrem. Harry Giles miał jakieś kwestie takie dziwne. Widziałem jakiś mecz słaby jego i potem grał po 7 minut. Nemanja Bilicza to nie jest Kelly Olynyk. Chociaż jest niezłym graczem, ale to za mało. Nie mieli nic. To nawet San Antonio miało chyba więcej od swoich wysokich na tym turnieju niż
Eubanks.
To smutne. Tam.
Nie, bo nagle, wiesz, nagle jest pytanie, zaczynasz się zastanawiać, po co dałeś takie pieniądze Badiemu Hillowi, który gra gdzieś z tyłu. I on niestety, z nim jest chyba ten problem, że to jest człowiek, który jeżeli nie będzie grał, to on będzie o tym głośno mówił. To on będzie, wiesz, zatruwał ci szatnię, więc pytanie, kto dzisiaj chce wziąć taki kontrakt Badiego Hilla.
Tak, on będzie. Buddy Hield może być handlowany. Luke Walton może być zwolniony, Buddy Hield może być handlowany.
Masz za chwilę problem Bogdanowicza.
Będzie zastrzeżony, on jest zastrzeżony wolnym agentem. To jest zastrzeżeństwo bogdaństwa.
No wiem, ale w tym sensie, że wiesz, czy wyrównujesz.
Mm-hmm.
Bo ja mam wrażenie ciągle, że to są gracze, którzy są dosyć takiego podobnego profilu. Ja nie wiem, czy ja bym nie wolał jednak troszkę młodszego Bogdanowicza niż Buddy Hilda. Zwłaszcza, że Buddy Hilda jakiś tak, wiesz, o ile przed tym kontraktem robił ten szum, że musi dostać, że czuje się oszukany, że to nie fair, że inni dostali pieniądze, to mam wrażenie, że tak po tym kontrakcie tak trochę siadł. No.
To jest jednowymiarowym graczem. To jest gracz nastawiony na zdobywanie punktów, który nie obejrzy się w lewo ani w prawo, żeby podać piłkę. Tak jak Dillon Brooks, wiesz, w Memphis. Wiesz, to są gracze na punkty. Wchodzi tacy. Wiesz, to są gracze. Ja mam czasem wrażenie, że tacy gracze, bo oni po prostu żadnej różnicy nie robią w NBA. Oni potrafią raz zapalić, raz na 5 meczów zapalić i może wygramy ten mecz wtedy. Nie wiadomo. To są słabi obrońcy, wiesz. Znaczy on jest słabym obrońcą, Dillon Brooks jest lepszym obrońcą. A to są gracze, którzy nie patrzą. Wiesz, idzie na swoje, rzuca 26 punktów, ma 2 asysty. Takie gry w NBA to niewiele zmienia. No. Jeśli nie bronisz i nie podajesz, to coś takim ma. Carmelo. Słabszą wersją. Ale patrzę na Carmelo.
Zdobywasz punkty, no nie wiem.
Czy... No tak, wiesz, ale w lidze, w której jest...
Czy Lakers nie chcieli mieć być dzisiaj w składzie Buddy'ego Hilda?
Mają Kyle Kuzmę, chyba wolą Kuzmę.
No właśnie, w sumie grasz podobnego profilu. No.
Ja bym wolał Bogdanowicza, bo on lepiej podaje i lepiej broni niż Hild, no ale wiesz, no, Hildowi dopiero co daje ten kontrakt. No, chyba chcieliby to zmienić to. No, tym bardziej, że Luke Walton i Hild się nie dogadują od startu. Jak powiedziałeś, Hild... Od razu poszedł jakaś wielka gwiazda w trakcie sezonu, wiesz, do mediów, jak go posadzili na ławce, wiesz, i tyle. A nie mogą grać Fox, Hilt i Bogdanowicz razem na boisku. No, bo to bez sensu jest, bo jest tylko jedna piłka, jest trzech graczy, którzy mogą rzucić po 30 punktów.
Ale wiesz co, to To ciekawe, że temu Billowi Waltonowi się nie udało złapać jakiegoś języka z tą grupą, nie? Tak znaleźć optymalnego rozwiązania, tak. No bo się wydawało, że to jest idealny, zresztą mówiliśmy to rok temu.
Oni grali, poczekaj, zapomnijmy, oni grali kozacko przed przerwą. Oni grali kozacko w lutym i w marcu. Oni byli jedną z najlepszych drużyn ligi, jedną z 10 najlepszych drużyn ligi. Też to sobie teraz przypomniałem, że nie było aż tak źle, wiesz, z tym wszystkim.
Nie, źle,
oni byli zorganizowaną drużyną. Ja myślę, że im wysokich, że technicznie im zabrakło wysokich tutaj, no. Że zabrakło im dobrze grających ludzi
no
pod koszulą.
No i to może obronić posadę Waltona.
Tak mi się wydaje, że to obroni posadę Waltona.
No pewnie obroni. Mi się zgodził, że po jednym sezonie raczej nie wyrzucasz trenera, no chyba, że jesteś kokoszkowym. Ale wiesz, no taką skazą oczywiście, skazą tego, co mówiliśmy ostatnio, skazą tego klubu jest niewzięcie Doncicza. No i to tak, wiesz, tą narrację już można budować, wydaje się.
Bo oni tłumaczyli to tym, no, oprócz tego, że mieli zastrzeżenia do Doncicza, to ważną kwestią było to, że oni mają już Foxa i mają kozującego. Tylko, że no, problem jest taki, że historia NBA dowodzi, nie możesz wygrać, inaczej, to nawet LeBron James nie jest w stanie. A powiedzmy, że jak za drugim razem, jak wygrywał tytuł, to Dwayne Wade już był takim. Musisz mieć dwóch ludzi na obwodzie, nie jednego człowieka, popraw mnie. Musisz mieć dwóch kreatorów ofensywy, więc to, że oni mieli Foxa, no to niech wezmą Doncicia, nie grają na dwóch i tyle. No to źle? Żeby wygrywać 50 meczów w tej lidze, czy 55 meczów w tej lidze. Wiesz, jest kilka wyjątków oczywiście. Denver na przykład jest takim wyjątkiem, ale wiesz, no...
Mnie się wydaje, że dzisiaj jest trochę tak, że im więcej masz kozujących, kreujących graczy, tym lepiej w takiej kombinacyjnej grze.
No.
Gracze typu, wiesz, a gracze typu właśnie Buddy Hield, Kuzma, czy
Dion Waiters,
to są jednak pewnego rodzaju obciążeniem. No nie oczywiście zdobywają punkty, mogą rozrobić jakiś, wiesz, mogą być gorący, ale tak w takim szerokim dystansie to tacy gracze są w sumie obciążeniem, no bo tak jak powiedziałeś, niewiele więcej dają. A jeszcze jak nie są dobrymi obrońcami, no to są...
Są problemem w szatni tacy gracze, bo ludzie się wokół denerwują, że oni oddają tyle rzutów, a nie bronią. Tak jest. Nie wiem, czy w każdej szatni, ale w zespole, w klimacie do drużyny tacy zawodnicy, ci zawodnicy, którzy rzucają najwięcej punktów i nie bronią, to chyba, że są dogadani z zespołem, że dobrze, możesz nie bronić, tyle. No, ale jak na przykład nie podają, nie bronią, nie podają, no to... No nie wiem. Dobra, mój drogi, skoro już tak jest ponuro, weszliśmy w ten ton, nie wiadomo...
Nasz ulubiony.
A ja chciałem, żebyśmy nie weszli dzisiaj w ten ponury ton.
Tak, ponuro,
ja już zrozumiałem, jaki jest... zrozumiałem. Nie zrozumiałem. Jest jedna drużyna, która nie potrafi zaliczyć w trakcie meczu jakiegoś dynamicznego ranu 12-0, 10-0. Nie potrafi tego zrobić. To jest Philadelphia 76ers. Ciężary straszne. Dzisiaj było trochę nieźle zagrali. Chociaż grali już bez Bena Simmonsa i bez Joela Embiida od pierwszej kwarty. Nieźle zagrali Josh Richardson, się wreszcie obudził i trochę było troszeczkę tego, no ale przecież to nie jest ten skład i oni tak nie będą grać.
Nie, ale Philadelphia...
Chyba nie ma już historii tutaj.
Nie ma.
Koniec. Philadelphia
wygląda na zespół, który wypadnie w pierwszej rundzie.
Oni wyglądają jak zespół, który się trochę tak, nie chcę powiedzieć, poddał, ale chyba który już przestał wierzyć.
Wydaje mi się, że się nikt nie boi Philadelphii. No, nie ma ludzi. No bez swoich dwóch teoretycznie na papierze najlepszych graczy, gdzie, co oni mogą zrobić, no? Gdzie oni mogą wyjechać z Joshem Richardsonem?
Chciałem powiedzieć o tych meczach, gdy Embiid grał, tych dwóch poprzednich bez Simmonsa. Ja chciałem powiedzieć też o tych meczach, ja cały czas mówię o tym samym. Ja mówię o Sixers w Bąblu, w każdym z tych meczów, w których grali, nie pokazali nic dynamiki, którą prezentują zespoły. typu Los Angeles Clippers, typu Portland Trail Blazers, typu Utah Jazz, który rozjeżdża, kiedy to, druga kwarta, kilka dni temu z Memphis, nagle pam, 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 chyba tydzień temu tak. To było, nie pamiętasz, że Donovan Mitchell tak. Musi się obudzić. Takie rany, takie szybkie, wiesz, pach, ja tu rzucę 6-0, 7-0, Damian Lillard ostatniej nocy zrobił 30 sekund, wiesz, w końcówce. No tak jak, wiesz, i Lakersom, i Sixers brakuje rzutu za 3, na końcu, wiesz, brakuje tego gościa, który pójdzie do góry, rzuci za 3, nie wiem, z faulem czy coś takiego, no już w tej lidze musisz to mieć, no i tej dynamiki brakuje. Ja nie wiem, oni tak nie będą w stanie tak zwolnić gry, żeby, będą grać z Bostonem, tak? No to wygląda, że grają z Bostonem. Mają przewagę warunków fizycznych, no ale Boston ma dokładnie to, czego nie ma Philadelphia, no. Ma shooting i ma grę kombinacyjną na obwodzie, no. Ma czterech ludzi, każdy z nich może rzucić z kozła za 3, jak nie 5, tak? A Sixers? Mają w ogóle takiego? Alec Burks będzie rzucał?
No wiesz, to jeżeli Alec Berg jest twoją opcją na obwodzie, to znaczy, że jest bardzo źle.
No.
Z całym szacunkiem dla Aleka Berga, który miał na takie, wiesz, przebłyski geniuszu. Ale w przekroju jest też graczem, na którego, wiesz, no nie możesz na niego postawić. No, bo to gra raz tak, raz tak. Nie wiem, nie wygląda to dobrze dla Philadelphia, nie wygląda to... Być może na szczęście dobrze dla Bretta Brauna, który jest drugim po Alvinie Jensen, wydaje się trenerem, który powinien zakończyć dzieło zniszczenia. Bo tam widać, że jest potrzebne świeże i nowe otwarcie, że potrzebny jest gracz, potrzebny jest trener, który znowu to spróbuje poustawiać. Mówię, no, pan Van Gundy wydaje się naturalnym kandydatem na to stanowisko.
Stan Van Gundy będzie trenerem Philadelphia 76ers.
Stan Van Gundy nie będzie?
Będzie.
Będzie. Tak. Ja też myślę, że będzie. Mm-hmm.
Dobrze. Mój drogi, czy możemy zobaczyć, co mamy bez 30 minucie? Możemy, czy coś jest? Czy są jakieś sprawy pozaboiskowe, o których warto by porozmawiać? Czy coś się wydarzyło?
Kevin Durant, followujący jakąś dziewczynę, jakiegoś gościa, który...
Jest dziewczyną? Nie.
Po co podążasz za moją dziewczyną, a on tłumaczy, że mu się palec wcisnął.
Nie wiem, nie widziałem tylko, że jakieś imię Z, nic więcej.
Ta dziewczyna go zablokowała i chłopak tej dziewczyny napisał do niego, po co to robi, po co followuje jego dziewczynę, a on powiedział, że mu się palec omsknął.
Okej.
Okay. No takie kolejne przygody. Okay. KD
z internetem, z klawiaturą, z loginem.
Czy nie jest, wiesz co, czy główną, że tak patrząc trochę z lotu ptaka, czy główną historią tego bąbla nie jest to, że właściwie żaden zespół nie jest w 100% zdrowy?
Albo to, że nie doszło jeszcze do żadnego zakażenia COVID-19?
To,
przewrotnie. Wszyscy są zdrowi.
Oto jesteśmy już chyba dzisiaj spokojni. Wydaje się, że...
Tak?
No.
No ja nie. Ale no nie, wiem, no na się chyba.
Ale to wszystko jest takie trochę sterylne, no oni żyją jak w prezerwatywie, no nic tam się nie powinno przedostać.
No ale wiesz, jak to z gumkami jest też. Czy nie wiesz?
No tak, wydaje się, że
coś się obsunie, coś się tu pyknie, coś nie ten, pach i wiesz, nie wiadomo.
Nie, ale to właśnie mi się wydaje, że to ryzyko tego COVID-u zostało minimalizowane.
Mhm.
Narażenia, więc ja się jakby już, o tym już w ogóle nie myślę. Natomiast jak patrzysz na te wszystkie drużyny z poziomu Szczuba, no to wygra znowu, być może to jest zawsze tak jest, że wygra najzdrowszy. I na chwilę obecną najzdrowsze wygląda Milwaukee.
No a nawet Bledsoe wraca tam, nie? Po jeszcze gra na limitowanych minutach.
I Toronto wygląda na zespół, który jest jakby w pełnym osobowym składzie. Natomiast masz problem Houston, gdzie Russell Westbrook nie gra, masz problem Butlera.
Głowy, tak, Butler stopa. Bostonie Kemba Walker wygląda, już miał słaby mecz teraz ostatniej nocy, ale wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o fizyczność i tyle, gra na limitowanych minutach, ale Kemba wygląda bardzo, bardzo obiecująco na Bostonu.
Lakersów omówiliśmy, no bo tutaj nie masz dwóch graczy, jakby systemowo nie masz od początku. Philadelphia się rozsypała.
Masz no. Miami, Jimmy Butler, masz w Indianie, nie masz tam pół składu w Indianie, tak. Indiana dzielnie gra i jak zwykle nikt o tym nie mówi, klasycznie. No i co tam jeszcze w konferencji wschodniej?
Na zachodzie, wiesz, na zachodzie ciągle tutaj nie masz tego Montreza. Może ci są na jeszcze.
Nie ma Montreza, ale nie ma Montreza.
Ale go nie ma.
No, nie ma. I to cały czas. A czy on ma przyjechać? Widziałem, że pogrzeb babci był 2 dni temu i po pogrzebie babci ma się pojawić. Nie wiem, może się już pojawił, nie widziałem jeszcze informacji, ale może już jest, więc wiesz, ma wrócić. No, tak widziałem. Adam też pisał, że ma wrócić kilka dni temu w dniówce, więc niech wraca.
Niech wraca. No, Utah nie wygląda dobrze.
Bogdanowicz nie gra. Aczkolwiek Utah się troszeczkę w moich oczach, pamiętasz, ja tydzień temu pisałem do ciebie w trakcie meczu z Memphis, tak, że ich mowa ciała jest najgorsza, jaką widziałem od dawna. Tak. I trochę skali groove'u, ale no mówię, Donovan Mitchell, nawet ten mecz, w którym rzucił teraz ile? 35 punktów, oddaje 33 rzuty. Wiesz, ja widziałem kilka z tych decyzji jego. No, to jest, tam jest, a drużyna jest niedogadana ze sobą. No.
No mam. On jest mało efektywnym graczem. No.
My popełniamy często ten błąd z tymi ludźmi, którzy przychodzą. Wiesz co, zrobimy to cały czas. Znaczy, kto robi, ten robi, kto nie robi, ten robi, ale przychodzą ludzie, grają znakomity pierwszy sezon. I tak zwracamy często uwagę na to, jak rzucają dużo punktów, zwracamy uwagę na te punkty. I to przysłania czasem to, że ich sfera gry jest troszeczkę szersza. No. Tak, to trochę a propos tego, co mówiliśmy. I się tak zachwycamy tym pierwszym sezonem, wyróżymy już wielkie, wiesz, top 5, top 10, wiesz. A potem drugi sezon takie ochłodzenie przychodzi. Dobrze, co on jeszcze potrafi zrobić? Nie? Ile jeszcze musi poprawić w swojej grze? No i potem ten drugi sezon czasem jest na przykład dołkiem. Nie? Tatum miał trochę tak, nie? Mitchell trochę tak ma, widzę.
Tak.
No.
Jest jakaś taka...
On jest tym hypem na tych graczy. No.
Nie wiem, z czego to się bierze. Czy to jest, wiesz, czy to jest...
Z nowości, z absolutnej nowości. To jest po prostu nowość w naszych życiach. I widzimy jakiegoś 20-latka, który zdobywa dużo punktów. Wow, a i hype się rodzi, nie? Dopóki nie zaliczy takich, wiesz, meczów słabych, o których można myśleć, tylko ma same w debiutanckim sezonie, jak ktoś zagra słaby mecz, to nawet też nie zwracasz na to uwagi, nie? Ale jak ma dużo dobrych meczy, gra bardzo dobrze, teraz się już trochę zakręciłem. Ale chodzi o nowość, o taką, wiesz, w naszych życiach. Taki nowość, Donovan Mitchell. Patrz, 37 punktów jako debiutant z Houston w playoffach, tak? W meczu numer 3-4 miał i wiesz, 3 Donovan Mitchell może być top 5 graczem. To, tak, Tatum to samo.
Nikt nie pamiętał już o Gordonie Haywardzie, kto to był. Był taki gracz, mamy nową gwiazdę. No. Nie wiem, nie, ja ciągle jestem jakoś nieprzekonany do Donovana Mitchella. Mam wrażenie, że on jest
nieopierzony, głowa jego jest jeszcze w różnych miejscach. Widziałeś ten klip w nocy Donovana Mitchella, co on tam robi?
Nie widziałem.
To tam są jakieś seksualne czynności, mam wrażenie, wykonywane.
Znowu?
Jest na Reddicie. A znowu? A było coś jeszcze? Wcześniej?
Nie, no tak mówię, nie, ale w sensie znowu jakiś seksualny ten.
Tak.
A to z kim on to robi, przepraszam?
Nie wiadomo, jest ciemno. Musi włączył Instagram live na chwilę. Nie wiem, co tam się dzieje. Coś się dzieje.
Ale przecież tam nie ma kobiet.
Powiem ci, z kim na pewno tego nie robi. Z Rudy Gobertem. Z nim na pewno tego nie robi.
No wiesz, może to pęknięcie między nimi jest właśnie z tego powodu. że to jest bardziej małżeńska kłótnia.
Trochę dobrze. Bo to trochę tak wygląda. Oni są czasem dla siebie na boisku tacy. Jak małżeństwo. W sumie. Dobrze, mój drogi, zobaczmy, co mamy dzisiaj. Mamy dzisiaj 5 meczów. Oklahoma gra z Phoenix o 20:30. Phoenix nie przegrały jeszcze meczu. Oklahoma ma trzeci mecz bez Stevena Adamsa, a propos ludzi kontuzjowanych.
To widać.
To widać, bo gra Nerlens Noel i potem nikt nie gra. Gra Mike Muscala i Nerlens Noel. To Mike Muscala to...
A i ten Muscala też przecież zszedł w pewnym momencie, miał taki mecz, że zszedł w pierwszej kwarcie. Hmm. Nie... Oczywiście brakuje, mimo tej grupy tych atletycznych, długich rąk, no to tego brakuje im tej fizyczności Adamsa, która jest nie do przecenienia.
No i Adams potrafi też, jak mu się poda piłkę, wiesz, tyłem do kosza, to potrafi coś zrobić z nią. No.
Tak.
Dallas gra z Utah o 21, to najpopularniejszy mecz wybrany przez Twitterowców, 34%. Luka Doncic kontra... Utah gra trochę nieźle, ale mówię, no Utah jak przychodzi do tej ławki rezerwowych, nagle Tony Bradley gra bardzo fajnie, to chciałem powiedzieć. O, chciałem rzucić poropsy dla Tony'ego Bradley'a. Tony Bradley wygląda bardzo nieźle w ostatnich meczach, miał 17 punktów, tutaj kilka razy w ostatnim meczu zrolował do kosza, złapał piłkę ładnie, więc fajnie, to dobrze, ale tam nie ma ludzi trochę. Ja nie wiem, Emanuela Mudie'a już nie poznaję, tam gra Mie Oni teraz, wiesz co to jest Mie Oni? Mie Oni.
Mieoni.
Mieoni. M-I-Y-E. Oni. O-N-I. Jest taki koszykarz NBA. On gra. On był na two-way kontrakcie w tym sezonie i teraz gra. Jest w rotacji. Utah jest Mieoni. Więc myślę, że duże szanse przed Jazz. Jordan Clarkson miał jakiś super mecz teraz, nie? Też, nie? Super gorący.
No tak, ale Jordan Clarkson to też taki typ flash.
Tak, właśnie. No. Buddy Hield.
Buddy Hield.
No. Tego typu, no. Więc mamy Dallas Utah od 21, no i potem mamy w nocy Toronto Milwaukee. Toronto dzisiaj posadzi graczy, bo to jest trzeci mecz w ciągu 4 dni dla Toronto, czwarty w ciągu 6 dni i oni oddychają rękawami, oni nie mogą grać w kosza dzisiaj.
Ja tego nie widzę, może.
Bo nie widziałeś meczu z Bostonem, bo myślałeś, że oni wygrali z Bostonem. Jeśli nie widziałeś meczu z Bostonem, czy to przeszło, to była klęska. I to był mecz też swoją drogą, który pokazał trochę, że to nie jest wcale tak, moim zdaniem, że Toronto jest powyżej Bostonu. Że na końcu, jak przychodzi co do czego, to zwrócisz uwagę na to, jakich graczy ma a propos tego ataku pozycyjnego, Toronto. Wczoraj też nie grali dobrze, z Bostonem nie grali bardzo słabo. No tak przychodzisz i patrzysz, których tutaj zawodników ofensywnie byś wolał. Ja bym wolał zawodników Bostonu ofensywnie, jeśli chodzi o atak. Wolę Kemba Walkera ofensywnie niż Kyla Lowry'ego w ataku pozycyjnym. W sensie umiejętność Kemba Walkera, wiesz, wyjście, wiesz, do rzutu za trzy. Wolę Jasona Tatuma niż Pascala Siakama i Gordona Haywarda wolę niż Freda Van Fleeta. I tak to było widać w tym meczu. Nagle jak sobie zaczęli grać, jak już prowadzili, jak Celtics prowadzili, to już na spokojnie, pachciak, rozpykali Toronto. Toronto musi dać odpocząć ludziom, a pewnie da. I Milwaukee. Antetokounmpo grał 33 minuty w tym meczu Doncicia z dogrywką. Też mógł grać więcej. A ciekawe, to będzie usprawnienie Milwaukee, myślę, na playoffy. Janis grający po 46 minut w meczu. Wiesz?
Bo on
w zeszłym sezonie w playoffach grał, przypomnij mi, on nie grał. Tam też była dyskusja o tym, że on nie grał tak dużo i grał 38 minut? 7? Ma mógł grać coś takiego. Jak nie mniej? Nie, 37, 38 minut. Indiana gra z Miami i to w ogóle może być jeden, jeszcze dwa mecze są Indiana-Miami chyba do końca tego sezonu regularnego. Tak, dwa. I oni prawdopodobnie zagrają ze sobą w pierwszej rundzie playoffów.
To nie jest para, którą masz ochotę oglądać.
To jest ta para, która będzie w NBA TV. Ja mam ochotę oglądać. Co ty masz do Indiany Miami? To są dzielne zespoły, bardzo dobrze bronią, grają, twardo grają. Brakuje talentu, tak?
Okay, właśnie, no o to chodzi. No. Brakuje takiego, wiesz, takiego pojedynku gwiazd. No.
Gwiazdorskiego talentu. I Denver Lakers o trzeciej. To jest ostatni mecz.
No to ważny mecz.
Michael Porter Jr. kontra LeBron James.
Kiedy wracają chłopcy z Denver? Kiedy ten backcourt się pojawi?
Jest Jamal Murray, wyglądał nieźle już w pierwszym meczu. 17 punktów, 9 asyst, 6 zbiórek. Mhm. Wyglądał dobrze. Gary Harris, nie wiem. I Will Barton, nie wiem. Ale dobrze, że Murray wrócił, bo to jego tak brakowało najbardziej. Bo to też jest właśnie ciekawe, co się stanie z Porterem Juniorem, jak wróci Barton i Gary Harris. To może niech on zostanie w pierwszej piątce i gra dalej, nie? Oczywiście potrzebni są obaj, ale to też ciekawe, wiesz, czy oni w ogóle zdążą na pierwszy, oni nie będą w formie. Ja myślę, że Denver może zapomnieć o tym, że od jednego i drugiego będzie miało jakąś regularną grę w pierwszej rundzie playoffów. Już chyba bardziej Denver musi myśleć o tym, jak grać bez nich. Trochę tej głębi brakuje nagle, tych ludzi, którzy poddawali w trakcie sezonu. Teraz by się przydał Malik Beasley na przykład bardziej niż... Kogo pozyskali za Malika Beasleya, Boże? Oni schodzili z nich w sumie. Gdzie tam jest gracz za Malika Beasleya, który przyszedł? Są ludzie, no ale żaden z nich nie gra w rotacji Denver z dealu z Minnesotą. Oddali Juancho Hernan Gomeza i oddali Malika Beasleya i teraz Malik Beasley by im się przydał. Malik Beasley by im się bardzo przydał teraz w tej sytuacji. Shooting wokół Jokicia. No i Lakersi. Tam słyszałem, że Rajon Rondo już jest na kampusie, czy dojeżdża i...
No.
Będzie? No, zobaczymy.
Wiesz, tam jak zaczynasz myśleć o Rajonie Rondo jako wzmocnieniu, no to też tak.
No. Ale on nie, on jest potrzebny. Potrzebna jest jego wizja gry w ataku pozycyjnym, podania, ekstra pasy, takie no, rzeczy. Tak. To jest potrzebne. No to właśnie Lakers tego mi brakuje. No.
No nie, no zwłaszcza wiesz, no jak LeBron siada na ławce, no to gdzieś tam jest potrzebne. Na ten nawet 12 minut. No.
Jest jedna rzecz, o której musimy pamiętać a propos tego Bostonu z Filadelfią. Że Gordon Hayward będzie musiał wyjechać przecież do żony. I jeszcze jest jeden, Dennis Schroeder wyjechał do żony, która rodzi. Gordon Hayward ma zrobić to i nie wiem, chyba jeszcze jeden koszykarz był, zapomniałem. który wyjechał, czy miał wyjechać. No, no zobaczymy. Hey, Hayward jest w bardzo dobrej formie. Bardzo dobry
tak, mecz. Hayward rzeczywiście on wygląda, wiesz, on mógłby być do jakiejś części Harry'ego Pottera przeniesiony.
Z tym tak wąsem jako teraz.
Te wąsy takie, wiesz, taka dystynkcja angielskiego lorda.
Mój drogi...
W serialu kostiumowym z lat, nie wiem, z XIX wieku mógłby być. Tak, wiesz...
A, no, wiem, prowadzi ją.
Założyć mu taki tweedową marynarkę, dobra, dać tak. Fuzję i powiedzieć, żeby poszedł wreszcie na te bażanty.
Gdzie jesteś, mój drogi? W którym miejscu Polski? Widziałem, byłeś w Zamościu.
Byłem w Zamościu.
Widziałem, że jakaś wielka demonstracja LGBT.
Ogromna, ale to powoli. To
dobrze.
To są trudne.
Ci ludzie potem stamtąd przyjeżdżają i zostają prezydentami miast na północy, bo ich tam nie chcą. No. Tak działa.
Jestem w pięknym mieście Przemyśl.
O!
Takie miasto refleksyjne.
Mm-hmm.
Przemyśl.
Ja byłem kiedyś w Przemyślu, jak było 33 stopnie Celsjusza, więc nie wiem, czy dzisiaj nie masz tego samego dnia.
Brzmi jak powtórka z rozrywki.
Ponad
Sanem.
W sensie nad Sanem coś tam było wtedy, ale nie wiem, to było kilka lat temu. Dobrze, jesteś w Przemyślu, czy zahaczysz, czy wyjedziesz, czy za worek bieszczadzki, czy tam na Ukrainę.
Przenocowałem, byłem wczoraj, przeszedłem się po tej starówce, czy tym rynku. Piękne miasto na wzgórzach, jeśli ktoś nie był.
Mm-hmm.
Z dużym natężeniem obiektów sakralnych.
Jak przyjedziesz z północy, jeśli ktoś jest z północy i nigdy nie był w Przemyślu, to jak pojedzie w Przemyślu, to może się poczuć, jakby w innym kraju był. Zapraszam. Do Przemyśla.
No taki wiesz, no tam mówią mały Lwów. Mały Lwówek, ale no, urokliwe miasto, aczkolwiek wszystkie te miasta wschodniej Polski, czyli Lublin, Zamość, Przemyśl, to tak wiesz, to jest rynek, kilka ulic i potem takie, jak wszędzie, to takie polskie badziewie. No.
Mm-hmm. No tak, ale to widać było w wynikach wyborów ostatnich.
Takie wiesz... Takie trochę zapyziałe, trochę takie nie wiadomo co.
To są ładne miejsca, sorry, cofam to, co powiedziałem przed chwilą. Ja lubię sam przyjeżdżać tam,
jestem.
Są inne i tyle, ale widać, że...
Urokliwe, no bo widać gdzieś, wiesz, widać gdzieś to cesarstwo austriacko-węgierskie, gdzieś z tych murów, z tych kamienic, z tych placów, zieleni, widać ten rys jeszcze z dawnego cesarstwa. To, co jest najbardziej dla mnie zaskakujące i takie smutne w tej peregrynacji...
Ja już powiedziałem, co jest smutne a propos tej peregrynacji. Tego nie cofam. Minutę temu. To jest smutne w tej peregrynacji, ale kontynuuj.
Nie, że wiesz to, że ta baza gastronomiczna jest bardzo przeciętna. Ja tak trochę liczyłem na jakieś regionalne smaki, na takie, wiesz, miejsca, gdzie będziesz mógł zjeść rzeczy, których nazwijmy to na Mazowieczczyźnie nie doświadczysz. I pod tym względem czuję się taki głęboko rozczarowany tym, że znalezienie rzeczywiście czegoś takiego innego jest niezwykle trudne. I trochę więcej się spodziewałem, że będzie takiego lokalnego kolorytu w tym.
Mm-hmm.
A jak przeglądasz tą ofertę tego, co możesz zjeść. To nie jest tak dobrze, jakbym myślał, że może być, więc.
To może musisz pójść wreszcie na bażanty, jak Gordon Hayward.
Na dziczyznę.
Bo co tam jest takiego regionalnego? Jaka jest kuchnia regionalna? Łemkowska, jakaś kuchnia?
No właśnie jakieś jest. Takie, wiesz, no, spodziewałbyś się właśnie jakiś, nie wiem. No jest...
Biegnie, pum, nie wiem. Co?
Co? Jakiś...
Gdzie będziesz teraz w kolejnych miastach? Czy możesz zdradzić, czy nie możesz zdradzić?
Jakieś grzyby. Wiesz co, dzisiaj będę w Sanoku.
Dobrze, to ja ci nie pomogę. Wiesz co jest dobre w Sanoku? Na PKS-ie tam jest kebab niezły.
No, postaram się trochę poszukać jeszcze.
Poczekaj, w Sanoku. Ja byłem, w Sanoku bywam, przesiadam się do Cisnej zawsze w Sanoku i w Sanoku jest też McDonald's dobry. Wyjątkowo dobry McDonald's. Gdzie później no, będziesz?
Potem, wiesz co, potem mam taka, zasadniczo będę w Rzeszowie. Tak dobrze mi znanym.
Kuchnia rzeszowska.
Ale chcę zahaczyć o takie miejsca jak Przeworsk, Łańcut.
Łańcut. No to tam na zamku na pewno coś zjesz, nie?
Na pewno.
Basztowa. Basztową, poproszę. Gordon Hayward ci przyniesie.
I będę kończył tą peregrynację w Sandomierzu.
O! Sandomierz na placu? I tam na Sandomierzu dobrze zjadłem na placu. I w dwóch miejscach zjadłem dobrze na placu. Tam się nie ma aż o co martwić, żeby dobrze zjeść w Sandomierzu. To mogę ci na pewno powiedzieć. Tam nie zjesz. Tam na rynku tam na pewno dobrze zjesz. W Sanoku to możesz się martwić. Przeworst, Łańcut pewnie, w Łańcucie też zjesz dobrze. Ale jeśli mamy słuchaczy...
Jeśli ktoś chciałby coś polecić...
Tak, to może niech polecą. Jeszcze, Sanok, Sandomierz, Przeworsk, Łańcuch, jakąś knajpę, no. Taką lokalną, tak? Takich szukasz.
Wiadomo. Coś takiego lokalnego, no. Takiego, wiesz, odmiennego. No.
Tak, tak jak Robert Makłowicz robił kiedyś programy 20 lat temu. Smaki Góra, bo Smaki Sanoka, Smaki Sandomierza. To taki lokalsik. No, dawać dziady.
To będę zobowiązany za jakąś taką kulinarną refleksję, no. Bo na razie jestem trochę zawiedziony.
Też trzeba, wiesz co, nie chcę bronić regionu, ale to...
No bo czym ten region ma się bronić?
No. Znaczy, bo to, no ja... Restauracje muszą uważać, że przetrwanie teraz trochę i to tak już niektóre, nie wszystkie przetrwają, nie wszystkie przetrwały.
To prawda.
Dobrze.
Restauracja, o której myślałem, że taka była bardzo polecana w Przemyślu, okazało się, że trwale zamknięta. I tak popukałem w okienko, poszarpałem za klamkę, ale...
Tam się taki ziemniak wytoczył, surowy. Przez drzwi na dole. Dobrze, mój drogi. No dobrze, no to uważaj na te gorące temperatury w Przemyślu dzisiaj, bo tam, pamiętam, było piekło. Nie zapomnę, piekła w Przemyślu.
Jechałem wczoraj. Czy wiesz, jak się nazywa zespół piłkarski w miejscowości Wielkie Oczy?
Wielkie Oczy?
Tak.
Oczywiście, Gwardia Wielkie Oczy.
Blisko. No. Prawie jest tak, powiedziałeś, tak blisko, że prawie zaliczam.
Jak?
Gwiazda.
Coś czułem. Nie? To jest tutaj. Pamięć do
Gwiazda
Wielkie Oczy. To jest jakaś miejscowość, Wielkie Oczy to jest jakaś miejscowość gdzieś tam w pobliżu?
Tak, jest miejscowość, bo tak przejechaliśmy z Zamościa, starając się jechać jak najbliżej granicy ukraińskiej, aż do tego stopnia, że się operator ukraiński włączył na komórce, co spowodowało pewnego rodzaju emocje w samochodzie. I właśnie jechaliśmy przez...
Jakiego rodzaju były te emocje? To był strach czy podniecenie?
Kto za to zapłaci?
Aha. Czyli te najważniejsze emocje w życiu. Kto za to zapłaci? Tato zapłaci pewnie, co?
No tak.
Najgorzej, no właśnie.
Była taka wychowawcza rozmowa na temat tego, wiesz...
Używania sieci, blokowania roamingu nie, przy granicy.
Czy ojciec płaci za wszystko. No. Bo oczywiście temat był... Tata zapłaci.
Na takim... Na takim wycieczkowcu, na takim statku wycieczkowym, który z Ustki odpływa co godzinę, taki gość z mikrofonem, na końcu jak już wpływają z morza do portu z powrotem, oczywiście reklamuje wszystkie knajpy związane, wiesz, tutaj z tym statkiem, a teraz tam zapraszamy Państwa do restauracji, coś tam, czym, jak to było, czym, przepraszam,
czym chata bogata.
Czym chata bogata, ile da tata.
Aha.
Ile wyłoży tata, coś takiego. Czym chata bogata, ile da tata. Ojcowie są po pałach.
Tak, to trudny ojcowski czas.
Wchodzisz do restauracji i zostawiasz nagle, wiesz, każdy tu coś chce, tu a mi to nie smakuje, ja to chcę. A mój drogi, dobrze, wielkie oczy, dobrze, a małe oczy są?
Nie, małych oczu nie doświadczyłem. No.
Nie było? Nie ma jakiejś wielkiej rywalizacji? Wielkie oczy kontra małe oczy? Real małe oczy? Te kluby, one w naszych życiach zawsze będą niestety. No. No dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się dalej, jak już będziesz najedzony. Gdzieś. Życzę ci tego.
Liczę na to, drodzy słuchacze, pomóżcie.
Pomóżcie. Dobrze, mój drogi, trzymaj się.
Wszystkiego dobrego, cześć.
Dobrego, hej.